Przez moc Ducha Świętego, przez moc Ducha Świętego, jesteśmy bogaci, bogaci w nadzieję.
Przez moc Ducha Świętego, przez moc Ducha Świętego, jesteśmy bogaci, bogaci w nadzieję.
Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagaj w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz, wspieraj, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Prosimy Cię o Twoje dary, prosimy o dar mądrości, byśmy poznali i umiłowali prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, nasz Boże. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Rozważamy temat poświęcony zbawieniu Bożemu, prawo i łaska. Kolejne punkty tego działu przed nami. Dziś nowe prawo, czyli prawo ewangeliczne. Na początku tego rozdziału podjęliśmy w ogóle ogólnie temat prawa moralnego, naturalne prawo moralne. Pod koniec ubiegłego tygodnia rozmawialiśmy na temat starego prawa. Dziś zatem siłą rzeczy przechodzimy do nowego prawa, czyli właśnie tego prawa ewangelicznego. To temu zagadnieniu poświęcimy nasze dzisiejsze spotkanie, do którego już serdecznie zapraszam. Widzimy taką pewnego rodzaju stopniowalność, którą przechodzimy. Zresztą to jest bardzo naturalne również i dla nas, jako dla ludzi w naszym takim codziennym rozwoju, czy rozwoju patrząc na całość naszego życia, to nieustannie podlegamy rozwojowi. Chyba nie ma takiego momentu, że człowiek mógł powiedzieć, jestem zupełnie spełniony. Nieustannie człowiek się rozwija, mając kilka lat, kilkanaście, czy kilka dziesiąt. Prawo serca, istnieje takie prawo serca wpisane przez Stwórcę w naszą świadomość. Dobro należy czynić, zła należy unikać. Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe. Jest to prawo wspólne każdemu człowiekowi. Leży u podstaw. To jest pewnego rodzaju taki parter gmachu wartości moralnych. To jest zupełna podstawa. Na tej podstawie właśnie spotyka się cała ludzkość, bez względu na różnice kultury, religii, stopnia rozwoju cywilizacji. Nad tym parterem wznosi się piętro zbudowane z dekalogu. Jest to prawo przekazane przez Pana Boga za pośrednictwem Mojżesza na górze Synaj. Jest to pierwsze piętro. No, na pierwsze piętro dość łatwo jest wyjść, ale niektórzy mają z tym problem. I również w tym względzie jest podobnie. Niektórzy zostają na parterze, jeśli chodzi o te prawa. Niektórzy idą nieco wyżej na pierwsze piętro. Upłynęło kilkanaście wieków. Na ziemię przybył Syn Boga jako nowy prawodawca. I nad tym pierwszym piętrem gmachu wybudował drugie piętro. To jego prawo ma kilka nazw. Prawo wolności, prawo łaski, prawo miłości. Nowe prawo. I to właśnie ono dziś jest przedmiotem naszego rozważania. Nowe prawo, tajemnica wcielenia, przyjścia Chrystusa na świat stanowi początek przemiany całego stworzenia Bożego. Nie tylko rozpoczyna się odkupienie ludzi z niewoli grzechu, szatana, śmierci, ale również odbudowanie całej, na wpół zburzonej przez grzech hierarchii anielskiej i przeniknięcie chwałą Bożą całego świata materialnego, aby podnieść go ku wiecznemu istnieniu. I przemiana ta rozpoczyna się od człowieka, od ludzi, bo przecież jej początek stanowi wcielenie Syna Bożego. To na ziemi. W ludzkim ciele Syn Boży pokona szatana i jego zbuntowane wojsko upadłych aniołów. Od zwycięstwa Syna Człowieczego rozpocznie się odbudowa hierarchii anielskiej. Również od człowieka rozpocznie się przemiana świata materialnego, jak powie święty Paweł. Stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych, aby i ono miało udział w ich chwale. W historii zbawienia przyjście na świat Pana Jezusa rozpoczyna Nowy Testament. Czas nowego przymierza, które Pan Bóg zawiera z ludźmi. Zawiera to przymierze w Nim, we wcielonym Synu Bożym, przez połączenie w Nim natury boskiej z naturą ludzką. Kończy się w ten sposób stare przymierze, które stanowiło zapowiedź wypełniania się wszystkich Bożych obietnic w Chrystusie. Chrystus wraz z nowym przymierzem przynosi na świat nowe prawo, czyli prawo ewangeliczne. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy następujące słowa. Są to słowa z punktu 1965. Nowe prawo, czyli prawo ewangeliczne, jest na ziemi doskonałą formą prawa Bożego, naturalnego i objawionego. Jest ono dziełem Chrystusa i zostało wyrażone w sposób szczególny w kazaniu na górze. Jest ono także dziełem Ducha Świętego i przez niego staje się wewnętrznym prawem miłości. Zawrę z domem Izraela przymierze nowe. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Kończy się ten punkt fragmentem z listu do Hebrajczyków. Chrystus, jak sam to powie, nie przyszedł zmienić prawa i proroków, ale je wypełnić. On nie niszczy porządku zapisanego przez Pana Boga w naturze podczas jej stworzenia, ani prawa objawionego w Starym Testamencie, które zostało zapisane w dekalogu. Absolutnie nie. Nowe prawo, jak mówi katechizm, stanowi doskonałą formę prawa Bożego. Ono odsłania całe jego boskie piękno i prawdę przez przeniknięcie go miłością. Całe nowe prawo można sprowadzić do największego przykazania miłości Boga i bliźniego. Syntetycznie nowe prawo zostało ogłoszone przez Pana Jezusa w kazaniu na górze. Chrystus w tej nauce nie tylko nakazuje swoim uczniom, co należy czynić. On udziela im również łaski zawartej w sakramentach, aby mieli duchową siłę do sprostania wymaganiom ewangelicznego prawa. Nowe prawo i łaskę mogą przyjąć tylko ci wszyscy wymienieni w błogosławieństwach, ubodzy, pokorni, zasmuceni, czystego serca, ponieważ do przyjęcia go potrzebna jest odpowiednia dyspozycja serca. Do przyjęcia nowego prawa potrzebne jest przeżycie własnej niewystarczalności, własnej małości, słabości. Ci, którzy czują się silni, samowystarczalni, nie mogą go przyjąć. Pierwsi, którzy oddają hołd narodzonemu Zbawicielowi świata, to ubodzy, prości pasterze. Ludzie grzeszni. Wśród pasterzy w czasach Pana Jezusa było wielu przestępców, ludzi, którzy popadli w konflikt z prawem. Dlatego też pasterz nie mógł być świadkiem w sądzie. Żeby przyjąć nowe prawo w Chrystusie i Jego łaskę do wypełniania prawa, trzeba duchowo klęknąć w gronie pasterzy przy żubku Zbawiciela. Trzeba pokory. Pokora jest tą bramą. To dzięki Duchowi Świętemu, który jest przecież niestworzoną, odwieczną, osobową miłością między Ojcem i Synem, prawo ewangeliczne jest całkowicie przeniknięte miłością i może być nazwane prawem miłości. Według katechizmu nowe prawo dzięki działaniu Ducha Świętego zostało zapisane w ludzkich sercach, w naszych sercach. To ta rzeczywistość związana z wielką pokorą, która otwiera nas na to prawo. Ci, którzy w życiu nie cechują się tą cnotą pokory, jakże trudniej im otworzyć się na to prawo i żyć tym prawem. A jak wspomnieliśmy, najpełniejszy wykład tego prawa zawiera tak zwane kazanie na górze. Zanotował je święty Mateusz w swojej Ewangelii w rozdziałach 5, 6 i 7. Warto może także dzisiaj przy sposobności naszej katechezy sięgnąć po te Ewangelie i po te rozdziały 5, 6 i 7. Chrystus swoje prawo ujmuje w 8 błogosławieństw. Następnie określa jego stosunek do dekalogu. Mówi o religijnej motywacji życia, o odniesieniu do drugiego człowieka, do Boga i o odniesieniu do samego siebie. Mówi także o hierarchii wartości, o tym, by człowiek nie gromadził skarbów na ziemi, ale by celem swego życia uczynił wieczność. Na końcu tego kazania Chrystus umieszcza kilka ważnych ostrzeżeń, z którymi winni się liczyć jego uczniowie. Święty Augustyn, który napisał obszerny komentarz do kazania na górze, nazwał je wielką kartą chrześcijanina. Kazanie mówiące o prawie łaski, o prawie wolności, można ująć w przekazanie miłości Boga z całego serca i miłości bliźniego. Te przykazania były znane w Starym Testamencie, ale nigdy nie zostały tak potraktowane jako synteza dekalogu. Uczynił to dopiero Pan Jezus. Nam się często wydaje, że o doskonałości prawa świadczy wielość przepisów. Tak też myśleli faryzeusze, którzy odbudowali dekalog setkami nakazów i zakazów. Tymczasem jest to kierunek niewłaściwy. Pan Jezus, mówiąc o przykazaniu miłości, wskazał na to, że moc i wartość prawa polega na jego zwięzłości. Dlatego zapis prawa moralnego w formie dekalogu 10 krótkich zdań jest najbardziej genialnym zapisem prawa moralnego, jaki został sporządzony na ziemi. Pan Jezus dekalog zamknął w przekazaniu miłości, które jest syntezą prawa religijnego i moralnego. Chrystus nie tylko przekazał wspaniałe prawo wolności, ale sam je we wszystkich uwarunkowaniach życia od poczęcia aż do śmierci idealnie zachował. Także jego życie stało się wykładnią prawa miłości, wolności, nowego prawa i wystarczy naśladować jego, aby żyć Ewangelią. Stawiając na pierwszym miejscu miłość Boga i miłość bliźniego, Jezus przekazał najdoskonalsze prawo moralne. To prawo w zestawieniu z prawami wypracowanymi w różnych systemach filozoficznych, z prawami moralnymi innych religii jest tak wzniosłe, tak doskonałe, że już nawet na pierwszy rzut oka trudno je zestawić. Istnieje jeszcze drugi wymiar tego stwierdzenia. Spójrzmy chociażby. Niektórzy spośród nas udają się na południe Polski, do Zakopanego, tam Gubałówka. Niektórzy na tę Gubałówkę wybierają się spacerkiem. Trochę to schodzi, ale dość łatwo można wejść na tę Gubałówkę. Z kolei na Mount Everest idą tylko wybrani śmiałkowie. To już wymaga niezwykłej sprawności, kondycji, przygotowania, wytrwałości i pasji. To wymaga wielkiej odwagi. Ktokolwiek przeczyta uważnie kazanie na górze, to dochodzi niejednokrotnie do wniosku, że szczyt doskonałej miłości jest tak wysoko, że czasem wydaje się on absolutnie nie do zdobycia. Że jakże trudno Ewangelią żyć na co dzień. Taki też wniosek wyciągnął święty Augustyn. Szczytu doskonałej miłości w oparciu o własne siły zdobyć nie można. Istnieje jednak taka możliwość pod warunkiem, że połączymy się liną łaski z Chrystusem. Wspinaczka z Nim staje się wielką przygodą. Zdobycie szczytu jest pewne. Nie należy zatem się dziwić, że niewielu śmiałków szczyt doskonałej miłości osiąga, a są nimi święci. Podziwiamy ich i radujemy się ich sukcesami. Nie wszyscy jednak kochamy tak, jak kochają oni. W naszym świecie istnieją takie cztery podejścia do zdobywania szczytu doskonałej miłości. Pierwsze to zdecydowana postawa. W oparciu o łaskę chcę szczyt osiągnąć, czyli nauczę się kochać Boga i ludzi, nawet moich nieprzyjaciół. Nie wiem, czy zdobędę sam ten szczyt, ale ze zdobycia go nigdy nie zrezygnuję. Nie wiem, czy nauczę się kochać, ale do śmierci chcę się tej sztuki uczyć. I ta postawa jest oparta na małym słowie chcę. Druga postawa polega na tym, iż człowiek udaje się na szczyt, ale tylko w teorii, w praktyce nie. Opierając swoją egzystencję na pięknych słowach, na wspaniałych hasłach, ale siedzi przy kominku w schronisku. Ta postawa jest oparta na słowie chciałbym, jak mówi ksiądz Staniek. Trzecia postawa to rezygnacja. To nie jest na moje siły, to nie jest tylko dla taki jak ja, ale to jest dla świętych. Ja nie, ja się nie nadaję. Ja zostaję na dole. Szczyt jest piękny, ale nie dla mnie. Nawet dekalog to już za dużo. Ja zostaję tylko na parterze, świadomie rezygnuję. Kocham siebie i to mi do szczęścia wystarczy. Wspinaczka to nie dla mnie. Ta postawa opiera się na stwierdzeniu nie chcę. Mamy już trzy. Chcę, chciałbym i nie chcę. I jest jeszcze jedna. Może kiedyś zbudują kolejkę linową. No to wówczas się wybiorę na ten szczyt. Wtedy kupię bilet. Wszystko jest przecież możliwe. To tylko sprawa czasu. Takie myślenie z kolei dominuje u tych, dla których pieniądz znaczy więcej niż miłość, a wygodnictwo więcej niż umiejętność. Człowiek dojrzewa do miłości jedynie wtedy, gdy z dnia na dzień stara się swą miłość doskonalić, jeśli tylko uznaje, że to czyni. To wówczas karłowa cieje w swoim egoizmie. A jeżeli czeka na budowę kolejki do nieba, to nigdy się nie doczeka. I bardzo wielu wierzących błędnie uważa, że tak zwane kazanie na górze, a zwłaszcza otwierające je błogosławieństwa, nie są podstawowymi zasadami życia wszystkich chrześcijan, a jedynie jakiejś wybranej grupy, która poświęca się Panu Bogu w sposób wyjątkowy. Jeżeli jednak przypatrzymy się bliżej kazaniu na górze oraz błogosławieństwom, które je rozpoczynają, dojdziemy do wniosku, jak bardzo się mylimy, gdy i może w nas jest takie przekonanie, że to jest piękne, to jest wspaniałe, ale to jest nie dla mnie, tym się nie da na co dzień żyć. To jest zbyt trudne. Zwróćmy uwagę na słowa, które poprzedzają kazanie na górze, bo są one niezwykle ważne. Słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Spójrzmy. Mistrz z Nazaretu nie był więc sam. Był z nim tłum. Już wcześniej ewangelista wspomina, że zebrali się ludzie, aby go słuchać, gdyż wieść o jego słowie rozchodziła się. Święty Mateusz mówi, iż wspomniał o tłumie, to jednak natychmiast przechodzi do wzmianki o uczniach. Nie chodzi o apostołów. Jezus jeszcze przecież nie powołał 12. Uczyni to później. U jego boku znajdowali się jedynie pierwsi uczniowie. Czyżby więc święty Mateusz pomylił się? Nie. Jemu chodzi o coś zupełnie innego. Kazanie na górze skierowane jest do wszystkich ludzi. Ale nie liczy się tłum jako taki, lecz ci, którzy stają się uczniami Chrystusa. Liczy się nie tłum, który jedynie przelotnie zachwyca się tym niezwykłym słowem Jezusa, jego czynami, ale ci, którzy naprawdę stają się uczniami Jezusa, czyli postanawiają o tym, by słuchać jego nauki i postępować według jego wskazań. Mistrz z Nazaretu nauczał w bardzo różnych miejscach. Wsiadał do łodzi nad Jeziorem Galilejskim, polecał uczniom, by odbili od brzegu i przemawiał z zatoki do tłumów, które usiadły nad wodą. Innym razem siadał na zboczu wzgórza, na jednym z kamieni bazaltowych, których pełno w tej okolicy, i mówił do ludzi, którzy cisnęli się wokół niego. Postępował tak, jak czynili to izraelscy uczeni w piśmie. Rabini mieli zwyczaj opuszczania domów modlitwy i udawania się na miejsce odosobnione, aby w ciszy i spokoju, jaki dawało otoczenie przyrody, przekazywać uczniom swoją mądrość, wynikającą ze znajomości Pisma Świętego. Dla świętego Mateusza Jezus jest nowym Mesjaszem, który podobnie jak kiedyś przywódca Izraela na górze dał nowe prawo ludowi Bożemu. Z tego względu ewangelista bardzo często przedstawia Chrystusa przy pomocy rysów zaczerpniętych z opisów Mojżesza. Właśnie w związku z kazaniem na górze. Święty Mateusz wspomina górę, ale spójrzmy, nie określa jej bliżej. Nie najważniejsze jest bowiem precyzyjne określenie miejsca. Wzniesienie, na którym Jezus przemawiał, powinno przypominać inną górę. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił w homilii na górze błogosławieństw w 2000 roku. Ci, którzy jako pierwsi słuchali błogosławieństw Jezusa, nosili w swoich sercach pamięć innej góry, góry Synaj. Chrystus wyszedł na górę, aby przemawiać i wygłosić kazanie, które stanowi najwznioślejszą syntezę chrześcijaństwa, jak powiedział ojciec święty Paweł VI w roku 1964 w czasie pielgrzymki do źródeł. Jest ono nazywane także wielką kartą Chrystusowej Ewangelii albo konstytucją nowego ładu, porządku zaproponowanego przez Jezusa lub też zbiorem statutów Królestwa Bożego. Jest to po prostu nowe prawo. Dlatego w Ewangelii świętego Mateusza znajduje się 5 wielkich przemówień, które stanowią przeciwstawienie i uzupełnienie w stosunku do prawa Mojżesza. Z tego względu Jan Paweł II mówił do młodych zebranych na górze błogosławieństw. Te dwie góry, Synaj i Góra Błogosławieństw, ukazują nam przewodnik po naszym chrześcijańskim życiu i podsumowanie naszych obowiązków względem Boga i bliźnich. Prawo i błogosławieństwa razem wyznaczają drogę ku naśladowaniu Chrystusa i królewską drogę do duchowej dojrzałości i wolności, mówił Ojciec Święty w 2000 roku. Nie można więc twierdzić, że kazanie na górze i tym samym otwierające je błogosławieństwa są skierowane do jakiejś tylko wąskiej grupy ludzi, którzy wybrali drogę wyjątkowego poświęcenia się Bogu. Jeśli tak mówimy, to w ten sposób chcemy się uwolnić od zobowiązań, które niewątpliwie są bardzo trudne. Nie chcemy je odnieść do siebie. Ale nie zapominajmy, że droga wyznaczona przez Chrystusa nie jest i nie może być łatwa. Jezus nigdy nie twierdził, że Jego naśladowcom, Jego uczniom będzie łatwo, że droga, którą wybierają, nie będzie wymagała wyrzeczeń. Jezus nigdzie tak nie mówił, wręcz przeciwnie. Obraz społeczności nakreślony przez Pana Jezusa w kazaniu na górze wydaje się być utopią, ale ktoś, kto poważnie potraktuje radosno orędzie Chrystusa i zechce naprawdę stać się Jego uczniem, musi jednak przyjąć Jego propozycje i pracować nad ich realizacją. Nauka Jezusa jest zawsze najlepszym lekarstwem na ludzkie braki, trudności, nieszczęścia, cierpienia. Pozwala wiele z nich przezwyciężyć, wielu uniknąć. I jeśli nie radośnie, to przynajmniej cierpliwie je znosić, jak podkreśla ksiądz profesor Michał Bednarz. Można się wyszarpać w życiu. Ilu spośród nas tego doświadcza, takiego szarpania się z codziennością. Można próbować usiłować znaleźć własną drogę. Ilu z nas, ilu ludzi dzisiaj szuka tej własnej drogi do szczęścia? Ale w ostateczności trzeba będzie powrócić do Niego. Usiąść obok Niego, obok Jezusa i wsłuchać się w Jego czasem twarde, wymagające, a jednak kojące słowa. Nawet jeżeli nie zawsze zgodne z naszymi oczekiwaniami. Błogosławieni jesteśmy, gdy znamy gmach wartości moralnych. Błogosławieni jesteśmy, gdy chcemy doskonalić miłość według norm podanych w Ewangelii. Błogosławieni jesteśmy, jeżeli hasłem naszego życia są słowa Adama Asnyka. Trzeba iść, choć męczy życie. A jeśli paść, to paść na szczycie.